w słomkowym kapeluszu. Gość Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Ten kapelusz jest świadectwem czego?
Słońca.
Tyle słońca w całym mieście w studio? Jest słońce rzeczywiście praży przez ostatnie kilka dni, a pan był w Rumunii, tam też gorąco?
Tak, tak, gorąco dosyć. Ja pojechałem, żeby popatrzeć, jak w rzeczywistości to wygląda, żeby się przyjrzeć. Ja nie kreuję się na jakiegoś specjalistę od Rumunii, natomiast no, te wyniki makroekonomiczne, które się pokazują dotyczące Rumunii, czyli wzrost gospodarczy wyższy niż Chiny, prawie dwukrotnie wyższy niż Polska. To chciałem zobaczyć na własne oczy, jak to tam wygląda. Odwiedziłem dziesiątki chyba wsi i miasteczek, miast, Bukareszt, żeby się temu wszystkiemu poprzyglądać. No i to jest jakaś lekcja dla nas, wydaje mi się.
Teraz... Dobrze, to najpierw potwierdźmy, czy jeżeli wzrost gospodarczy jest większy niż wzrost gospodarczy Chin, to widać, to się czuje, to widać inwestycje, tak jest?
Znaczy... To jest też lekcja trochę dla Polski, bo tam inwestycje, tam nie jest kraj zdominowany przez kapitał zagraniczny. Oni się rozwijają bardziej o własnych siłach. Nie ma takiej dominacji kapitału, to widać na ulicach, jak w Polsce, nie mówiąc już o Czechach czy Słowacji. Tak? Także to jest też trochę lekcja, że można się szybko rozwijać również o własnych siłach.
Ale skąd oni te siły biorą? Bo siła to jest w kapitalizmie, to jest kapitał. To skąd biorą kapitał i w jaki sposób tworzą ten kapitalizm?
Znaczy, głównym motorem jednak rozwoju to jest praca, bo kapitał nieożywiony pracą, nieożywiony pracą jest kapitałem martwym, czy ziemia nieożywiona pracą jest kapitałem martwym. Oni mają rekordowo niskie bezrobocie na poziomie amerykańskiego, czyli 3,99. Mają mnóstwo pracowników z Mołdawii. Drenują tą Mołdawię, chyba nie wiem, albo ją wchłoną, albo coś, bo prognozy dla Mołdawii to są takie, że w ciągu 20 lat stracą 50% obywateli, co jest jakby no, słabe dla tego kraju. Natomiast no, to, co widać, no, to się buduje. No, taka podstawowy wskaźnik ekonomiczny dla każdego takiego człowieka zainteresowanego ekonomią, jak gdzieś przyjeżdża na krótko, żeby zobaczyć, co się dzieje, to czy stoją dźwigi. Jak stoją dźwigi i się kręcą, to znaczy, że się kręci. Jak nie ma dźwigów, to znaczy, że się nie kręci. To jest taka najprostsza obserwacja. No i tam dźwigi stoją. No
i kręcą
i się kręcą, tak.
Ale bardziej się kręcą te dźwigi niż dziś w Warszawie? Czy porównywalna ta budowa jest z Warszawą, czy dużo większa? Czy to się czuje, czy to się widzi?
No nie, widzi się energię taką, widzi się energię i czuć tą energię. Kraj się rozwija, my jesteśmy bogaci od nich, ale nie aż tak bardzo. No, ich przyrost roczny według tego tam parytetu siły nabywczej waluty krajowej przeliczony na dolary, w skrócie PPP, to jest taki dość dobry wskaźnik. To jest $1400 rocznie w ostatnich latach. Nasz to jest 800. No to z tego wynika, że za 6 lat będą bogaci od nas, jeżeli ta dynamika się utrzyma.
Dobrze, ale żeby powiedział pan, że bogactwo bierze się z pracy, nie tylko z kapitału. Kapitał jest martwy bez pracy, chociaż nie potwierdza tego akurat współczesny kapitalizm, bo kapitał jest na giełdach, spekulacyjny kapitał, który sam siebie potrafi pomnażać. Tam nie ma żadnej pracy, tylko 3 kliknięcia. Jak ktoś wie, w co kliknąć, to wtedy ten kapitał potrafi pomnożyć i zresztą to jest ta bolączka świata.
W drugą stronę też to może. To jest kasyno, tak? No, w kasynie też można łatwo kilkoma pociągnięciami jednorękiego bandyty pomnożyć i też kilkoma można stracić. Także ilość instrumentów finansowych, które są w obrocie na świecie, wynosi tam chyba 60 bilionów dolarów przy rocznym światowym PKB w granicach tam 10, tak? Więc to jest napompowane w sposób nieprawdopodobny i to są puste pieniądze i trupy w szafie. Tak?
I to to są te trupy z szafy kiedyś wypadną i wtedy...
A to z całą pewnością.
I wtedy wszyscy się zdziwimy i stwierdzimy, co było prawdą w tej opowieści, a co było fałszem.
I wtedy kapitałem będzie bimber, fajki, złoto i dzieci, tak?
To jest... co najmniej jedna zachęta w tym, co pan powiedział. Dobrze, ale Rumuni pracują, tak? Czyli tak. Jakiś kapitał mają, który inwestują, ale ten fenomen gospodarczy zawdzięczają pewnym decyzjom gospodarczym. Jakie tak. To były decyzje?
Znaczy oni przystąpili do obniżki podatków, obniżyli VAT z 20 do 19%, stworzyli rewelacyjne warunki działania tej realnej gospodarce, temu mrowisku gospodarczemu. Do 1 000 000 euro sprzedaży jest tam podatek obrotowy w wysokości 1%, to co my cały czas proponujemy w Polsce, co się jakby nie może przebić. Teraz zresztą Ministerstwo Finansów no, wbija sobie rdzawy nóż w plecy, no, publikując listy firm, które obracają miliardami, mają miliardy przychodów i mają straty od 20 lat. To jedynym rozwiązaniem na to jest wprowadzenie podatku przychodowego, nie tylko do 1 000 000. My to od
obrotowego.
Dawno, przychodowego od przychodu, tak? My to od lat postulujemy, a ministerstwo publikuje te listy, tam ci nie płacą i dalej się to tak...
A na czym polega to ten fenomen?
To jest efekt lobbingu, lobby prawniczego i lobby doradców podatkowych, którzy wtedy no, przestaliby być potrzebni.
Ale dobra zmiana ma ucho nastawione na ten lobbing, czy jest jakiś, mają jakiś argument za tym, żeby tego nie wprowadzić?
No, argumenty, które się pojawiają, są no, takie z kosmosu. No, na przykład, że niektóre firmy mają niższy zysk niż te 1,5%, co w ogóle nie potwierdza, bo my prowadziliśmy badania i to przedstawialiśmy decydentom, że nie ma żadnej zasady dotyczącej płacenia podatków w Polsce w poszczególnych branżach. Po prostu zasada jest tylko i wyłącznie jedna. Są tacy, którzy CIT płacą i są tacy, którzy CIT-u nie płacą. W tej samej branży, przy podobnych obrotach.
Dobrze, to jest jeden. Podatek od przychodu, podatek obrotowy. To jest jedna decyzja. Inne decyzje rządu rumuńskiego i parlamentu rumuńskiego?
Dość duża deregulacja, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Sprowadzenie tej najprostszej działalności, tej w realnej gospodarce, do jakiegoś absolutnego minimum formalności. Uwolnienie tych firm od tych różnych branżowych i to tam cały czas postępuje, to jest jakby konsekwentnie robione. Zobaczymy, na ile im tam starczy determinacji i odwagi, ale no to powoduje, że, no, że oni dług mają na poziomie tam 35%, my prawie 55%, tak? Konsumpcja prywatna tam w bardzo szybkim tempie rośnie, 10% rok temu, w tym roku planowane jest na 6%, także to są no, takie wskaźniki, ta gospodarka jest tam mocno rozpędzona. No pytanie, czy tam się nie znajdzie kolejny jakiś mędrzec, który przyjdzie to chłodzić, ustawiać i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy. Ale na razie to dobrze wygląda. No i to jest też taka dobry czas, żeby się przyjrzał temu polski rząd. No bo teraz no dzięki tam jakiejś determinacji premiera Morawieckiego i minister Emilewicz no przeszła ta konstytucja dla biznesu, która jakby stanowi taką podstawę do działań i trzeba zrobić następny krok, trzeba się zająć realną gospodarką, tak? Startupy to jest fajnie, no nie można w Polsce przeprowadzić, że jeżeli przy budowie budynku ściana jest o 2% przesunięta, to nie stanowi to podstawy do zburzenia budynku, tak? No takie proste rzeczy, które pomogą realnej gospodarce się rozwijać i za tą realną gospodarką trzeba stać. Ja oczywiście rozumiem, że to każdy musi mieć jakieś tam zaplecze polityczne, które to popiera. No i w PiS-ie z tym, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, to jest różnie, no ale no premier Morawiecki, pani minister Emilewicz walczą. No i mam nadzieję, że jakieś skutki to przyniosą. No, 2 lata trwało przepchnięcie tej konstytucji biznesu, która tak naprawdę zawiera rzeczy, które są w Konstytucji Polskiej, więc nie powinno być z tym jakiegoś wielkiego oporu, tylko w polskiej praktyce i skarbowej, i administracyjnej, i sądowej nie przyjęło się odwoływanie do Konstytucji. Jak pan się gdziekolwiek odwoła do Konstytucji, to pana wyśmieją, tak? Natomiast no, wpisanie tych zasad do ustawy, to trochę zmienia sytuację. No, to jest kwestia no, takiego no, zaplecza jakby politycznego. To mi się akurat Wilczek przypomniał, który wprowadzał tą swoją ustawę i mówił, że on miał łatwo, bo jego dysponenci polityczni, czyli Jaruzelski z Rakowskim, się zastanawiali, czy ich tylko zamkną, czy też powieszą. Tak? Więc rozumie pan, że w tej sytuacji no, to zajmowanie się jakąś ustawą o gospodarce, no, to ich nie interesowało. W związku z tym on miał wolną rękę. No tu jest trochę inaczej. Są różne te frakcje w tym PiS-ie, no ale jakoś to idzie. No. Teraz tylko, żeby nastąpił cały szereg następnych kroków i burzenie tych silosów, tych różnych sanepidów i tych innych udzielnych ksiądz, tych nadzorów budowlanych i tego wszystkiego. No przede wszystkim taka kluczowy taki apel, do czego będziemy do rządu apelować i przygotowujemy też na ten temat różne dokumenty, no to jest, no, żeby się zająć jednak realną gospodarką. No to startupy, no wszystko pięknie, innowacyjność.
Ale zająć realną gospodarką, zlikwidować absurdy prawne, to jest, no to tak, już pan powiedział, ale też zająć się, nie wiem, obniżaniem podatków, podwyższaniem kwot wolnych od podatku. Co realnego i takiego mechanicznego można było zrobić, żebyśmy osiągnęli poziom wzrostu taki sam jak Rumunii?
Obniżanie podatków na dzień dzisiejszy to nie jest jakaś pierwszorzędna sprawa, jeżeli chodzi o biznes. Najważniejsze jest uproszczenie systemu podatkowego. No, w Polsce tak naprawdę, jeżeli chodzi o VAT, no to nikt nie może być pewny dnia i godziny, bo nikt nie wie, czy go dobrze płaci. Czyli pierwszy to powinno być zrealizowanie takiego pierwszego podstawowego prawa podatnika, że podatnik ma prawo wiedzieć, jaki podatek ma zapłacić. Tak? I też uproszczenie szczególnie tych procedur no, dla tych małych firm. No, w Polsce mała firma jest traktowana tak samo w zasadzie jak koncern, który zatrudnia parę tysięcy ludzi. No, to jest kompletny absurd pod tym względem i tutaj trzeba cały szereg regulacji przeprowadzić, zarówno jeżeli chodzi o kodeks pracy, jak i, ale najbardziej uciążliwe są te branżowe różnego rodzaju regulacje. Pan tego mało odczuwa, bo politycy się boją mediów, więc tutaj mało grzebią, ale takich zakładów przetwórstwa owocowego to się nie boją.
I co robią?
No robią różne rzeczy. No.
Na przykład?
No, tego jest mnóstwo. No, na przykład kontrolują zakłady lakiernicze i każą sobie płacić 4000 zł rocz za jedną taką kontrolę na rzecz substancji, która nie jest od 25 lat produkowana na świecie. No. Na rzecz występowania tej substancji. No i takich rzeczy jest mnóstwo. No.
To jest zadanie, ale wróćmy na chwilę do tego cudu gospodarczego w Rumunii, tak? To można określić?
No tak, no bo tam była dość duża stagnacja. Oni dalej mają takie problemy, których my nie mamy, tak? Że mają olbrzymi problem korupcyjny, tak? Tam jest dość duża korupcja w Rumunii i ciężko im z tym idzie walka.
Ale przy deregulacji korupcja powinna się zmniejszać, bo mniej zależy od urzędnika.
To prawda, tylko że oni póki co to deregulują te małe i średnie firmy, które nie mają za bardzo z czego tych wielkich łapówek dawać. Natomiast przy tych większych rzeczach, wiem to też od Polaków, którzy prowadzą tam biznesy, bo trochę Polaków tam działa i prowadzi biznesy, no to w tych większych rzeczach no to jest tam poziom korupcji. Jest dość duży, natomiast no on wraz z rozwojem gospodarczym, jak ludzie będą mieli coraz więcej pieniędzy, no to się zmniejsza, ale jakby naturalnie. Tam te wskaźniki, jeżeli chodzi o korupcję, się trochę poprawiły w ostatnich latach.
A premier z jakiego ugrupowania się wywodzi?
No rządzą tam socjaliści.
Którzy deregulują.
Tak. No to jest taki paradoks. U nas też Miller wprowadził stawkę liniową dla działalności gospodarczej.
Czy choć raz będąc w Rumunii rozmawiał pan o koncepcji Trójmorza, Międzymorza, o tych założeniach polityki zagranicznej polskiej, czy coś w tym względzie pan znalazł jakiś trop tej nowej sytuacji polskiej?
Nie,
strategii polskiej.
Nie miałem takiej okazji. My tam mamy kontakt z ich mniejszym Związkiem Pracodawców i próbujemy razem coś w Brukseli robić, ale odnośnie tych rzeczy, no to Rumunia jest dla Polski ważna, bo to jest jedyny realny nasz sojusznik militarny w regionie, tak? No bo oczywiście fajnie, że mamy sojusz z Litwą i Czechami, które mają dwa czołgi i pół samolotu. Natomiast no, jedyna realna siła wojskowa poza Polską w naszym, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, no to jest Rumunia, więc to jest też z tego punktu widzenia kraj dla nas ważny, bo to jest jedyny realny sojusznik.
A jak Rumunii patrzą na Polskę? Co myślą o Polsce? Co wiedzą o Polsce?
Wydaje mi się, że może nie kochają nas jak Węgrzy, ale nas lubią. Poza tym były nieprzebrane zasoby Polaków tam. Jak byłem tam w jakichś tam miejscach turystycznych typu Bran, tam gdzie tam Dracula i tak dalej, to 80% klienteli to byli Polacy. Co też pokazuje, jak nam mocno przybyło, tak? No bo jednak no pełno tam tych Polaków było. To był akurat weekend majowy, co jest zrozumiałe, ale ilości naszych rodaków na takich wakacjach mnie zaskoczyły, a że przy granicy węgierskiej, gdzie tam nocowałem w Hajdúszlobolo, na wielkim kempingu, no to już było 99% polskich kamperów. I to nie mały kamping, tam 10, tylko tam chyba z 1000 tych kamperów. No co jest oznaką? No, średnie zarobki $800, co u nas już przekroczyło to, to ludzie zaczynają jeździć i latać. No, to jest taka prawidłowość.
I taniej jest w Rumunii niż w Polsce?
Trochę, ale niewiele. W Bukareszcie to Bukareszt ma podobne ceny do Warszawy. Jedzenie go mają okropne.
Czyli trzeba puszki starym zwyczajem.
jajka w sreberkach. No, jedzenie mają okropne. I to jest o tyle takie trochę szokujące, bo pojechałem też na jeden dzień do Bułgarii z Konstancy, że tam to jest po prostu absolutna przeciwność. Mają znakomite w ogóle. Zupełnie nie wierzyłem, że można tak owoce morza podawać i taką kulturę, bo to widać, że to nie jest przypadek, że tam się tak robi. To jest zupełnie szokujące, bo 20 kilometrów obok jest jedzenie absolutnie okropne.
A Bułgaria żadnego cudu gospodarczego nie doświadcza.
Znaczy, nie chciałbym się wypowiadać na temat Bułgarii. No, takich wskaźników jak Rumunia nie ma, natomiast niewiele wiem o tym
kraju. Ale takimi prostymi sposobami, że VAT o 1% obniżony, podatek obrotowy i co, i już cud? To takie banalnie proste? No, czy są, może są wszystkie pieniądze z Arabii Saudyjskiej?
Nie ma.
Jakieś dodatkowe gdzieś źródła znaleźli?
Właśnie,
odkryli złoto albo gaz?
Oni bardzo narzekają na to, że mają mało inwestycji zagranicznych. I uważają, że to jest bolączka ich gospodarki. Natomiast jest to dowód, że można się rozwijać też o własnych siłach. No bo u nich nie widać dominacji takiej. Na przykład to, co też zwraca uwagę, to jest na przykład żyjące ulice. U nas pan przejdzie Marszałkowską, a pan połowę tych witryn zamkniętych, tam tego nie ma, bo nie pozwolili sobie nabudować centrów handlowych w środku miasta. Centra handlowe są wokół Bukaresztu, a nie w Bukareszcie. I to powoduje, że te ulice są żywe. Tam są ludzie na ulicach, tam są, nie ma pustych witryn. Natomiast co u nas zrobiono? No przecież jakieś szaleństwo. No. W centrum miasta witryny widma.
Będzie i o tym szaleństwie mówimy w Porankach Wnet i będziemy o nich mówić. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Radio Poranku.
I otwieramy przedostatni rozdział dzisiejszego Poranka Wnet. Kacper Płażyński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Gdańska, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak dla pana rozpoczęła się kampania wyborcza?
jeszcze się nie rozpoczęła. Rozpocznie się wtedy, kiedy zostaną rozpisane przez premiera wybory. Natomiast teraz kontynuuje te działania tylko z większym rozmachem, którymi zajmowałem się przez ostatnie 2-3 lata, czyli spotykam się z gdańszczanami, staram się im pomagać w konkretnych sprawach. Spotykam się z grupami przedsiębiorców, z instytutami naukowymi po to, by jak najlepiej poznać z jednej strony problemy zwykłych gdańszczan, a z drugiej strony, żeby poznać opinię ekspertów, w jaki sposób te ich problemy można najlepiej rozwiązać i skierować Gdańsk na nieco lepsze tory.
Gdańsk to jest...
A może nawet gruntownie lepsze.
Bo to jest możliwe.
Oczywiście, że jest możliwe. Panie redaktorze, ja przepraszam, śmieję się, ale słyszałem dosłownie ostatnią minutę pana poprzedniego wywiadu, który przed chwilą pan przeprowadził i tam słyszałem o sprawie centrów handlowych w środku miasta. No więc dokładnie z tym problemem idzie nam się w Gdańsku zmierzyć za sprawą prowadzonej inwestycji w ścisłym centrum, dosłownie w samym głównym mieście, tak zwanym starym mieście, czyli tej części odbudowanej po II wojnie światowej, tej części najbardziej kuszącej dla turystów, powstaje nam ogromny, największy w Gdańsku, czy też w ogóle na Pomorzu, moloch w postaci centrum handlowego właśnie.
Ale powstaje.
Więc my w Gdańsku dokładnie mamy ten sam kłopot, któryś z kolei nam narasta. Korki, odciągnięcie ludzi z ulic, zamykanie ich w puszce, jaką jest to centrum handlowe, które się nazywa Forum Gdańsk, ale ja się obawiam, że to powinna się nazywać, nie wiem, piramida obecnego prezydenta, bo niestety bardziej to przypomina jakiś monument, który się stawia na swoją pamiątkę, niż jakiś no taki zrównoważony rozwój tego miasta. No niestety, no, mamy też te problemy w Gdańsku.
Ale to już, rozumiem, problem, który jak pan zostanie prezydentem Gdańska, nie będzie pan, to już nic z tego nie powstrzyma. Forum Gdańsk powstanie.
Forum Gdańsk powstaje i za 2 tygodnie, czy niecałe 2 tygodnie, ma nastąpić jego uroczyste otwarcie, więc no mleko się rozlało. No niestety, będziemy musieli w jakiś sposób minimalizować jedynie skutki tego przedsięwzięcia.
Jest jakiś pomysł na to, żeby jednak, bo dotyka to handlu, dotyka to tych małych sklepów, czasami kawiarni. Dokładnie. Czy jest jakiś sposób na to, żeby powstrzymać ten upadek?
Szczerze mówiąc, ja nie mam tego pomysłu teraz. Ja się nad tym zastanawiam i żadne dobre, proste rozwiązanie nie przychodzi mi do głowy. Tak jak mówię, to jest kolos. Tam ma być kilkaset sklepów i na pewno ucierpi i zakłady rzemieślnicze okoliczne i właśnie kawiarnie, puby, bo to ma być otwarte jeszcze w dodatku, to ma być otwarte 24 godziny na dobę. Więc no jest to pewna wizja przerażająca. Zastanawiam się bardzo intensywnie wraz z specjalistami, co możemy zrobić, żeby później zniwelować maksymalnie te szkodliwe skutki, ale naprawdę nie ma na to jakichś prostych odpowiedzi.
Ma pan jeszcze chwilę czasu, bo jeszcze kampania wyborcza się nie zaczęła. A jak to się stało, że pan zaskarbił sobie zaufanie i lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości? W Gdańsku to nie jest taka prosta sprawa zostać kandydatem PiS-u w Gdańsku. Jest pan tak podstępnym i wytrawnym politykiem?
Czy podstępnym i wytrawnym, to pewnie nie, bo tą polityką w ścisłym tego słowa znaczeniu to zajmuję się może od czasu, kiedy moje nazwisko zaczęło się pojawiać jako ewentualni kandydaci w wyścigu o fotel prezydenta Gdańska. Wcześniej zajmuję się od kilku lat dość intensywnie działalnością społeczną w Gdańsku. Mam też na tym polu, myślę, że dość ważne, dość imponujące sukcesy i myślę, że to spowodowało, że dość duża grupa gdańszczan zdecydowała się już na tym etapie mi zaufać, a mam tu na myśli ten etap polegający na tym, że ja, angażując się społecznie, zawsze udawało mi się przekonać bardzo dużą ilość osób, zwykłych mieszkańców Gdańska, do tego, aby oni też brali w tych akcjach udział. I myślę, że to zrobiło dość duże wrażenie. Poza tym no, mój konspekt programowy, bo to nie jest program powstanie Wtedy, kiedy się zacznie kampania wyborcza, na podstawie tych moich spotkań zamierzam taki gruntowny program opinii publicznej przedstawić. Ale to, co wcześniej przedstawiłem, myślę, kierownictwu Zjednoczonej Prawicy i lokalnym politykom, to myślę, że to się spotkało z poklaskiem. Moja wizja Gdańska.
Ale to było, to w ogóle była taka prezentacja, był taki moment, kiedy politycy Prawa i Sprawiedliwości, starszyzna Prawa i Sprawiedliwości rozważała kandydatury na podstawie ich programów i osiągnięć?
Szczerze mówiąc, nie wiem, co przeważyło, ale zakładam, że to, że byłem w stanie przedstawić spójną wizję tego, w jakim Gdańsk powinien w kierunku się rozwijać i w jakie zastosować do tego recepty, jakie lekarstwa, to myślę, że miało to swój wpływ, na pewno, bo jednak ten zarzut, który czasami się pojawia, szczególnie ze strony moich oponentów politycznych, że nie mam, że jestem za młody, no to myślę, że skutecznie mogę go niwelować tym, że jednak prezentuję pewne, mimo właśnie wieku, pewne doświadczenie zawodowe i z drugiej strony mam dość bogate spojrzenie na Gdańsk i no mogę coś zaprezentować konkretnego bardzo.
W Gdańsku przeważająca część opinii publicznej jest po stronie Platformy Obywatelskiej. Ma pan jakiś pomysł na to, żeby jednak zniwelować tę różnicę?
Wie pan co, panie redaktorze, generalnie w Gdańsku jest takie zagłębie nieczytelnictwa gazet i nieoglądania regionalnych, czy słuchania regionalnych rozgłośni. W związku z czym najlepiej dotrzeć do ludzi w kontakcie bezpośrednim. To jest z jednej strony taki najbardziej skuteczny, myślę, sposób na przekonywanie do siebie mieszkańców Gdańska, a z drugiej strony najtrudniej to zafałszować, bo dosłownie każdy z mieszkańców może sobie wyrobić szczerą opinię, czy ja mam coś konkretnego, ciekawego do powiedzenia, czy jestem godzien zaufania. I na tym powinna się i będzie opierać moja kampania. No już w tej chwili de facto, tak jak mówiłem, kontynuuję to, co robiłem przez ostatnie lata w Gdańsku i mam nadzieję, że to da odpowiednie owoce. Faktycznie z mediami mamy ten problem w Gdańsku, że są słabe. No i z drugiej strony, poza taką słabością, jeżeli chodzi o docieranie przez nich do mieszkańców Gdańska, to też chyba są takie trochę zlęknione poruszaniem jakichś takich trudniejszych spraw dotyczących magistratów gdańskich.
Trudniejsze sprawy, mówimy o dokonaniach prezydenta Gdańska, którymi interesuje się CBA.
Nawet nie tylko to, bo jaki koń jest, to chyba panie redaktorze każdy widzi i nie chce tu się pastwić nad obecnym prezydentem. No ja mam swoje wyrobione zdanie i myślę, że większość gdańszczan też nie jest naiwna. Jeżeli ktoś nie jest w stanie wyjaśnić, skąd pochodzi jego majątek, no to dla mnie sprawa jest dość jasna. Natomiast ja mówię o takich rzeczach bardziej rozwojowych z punktu widzenia Gdańska. To znaczy, dlaczego nikt nie pyta obecnie rządzących w Gdańsku, jak wygląda proces wspierania, wprowadzania innowacji w Gdańsku. Jak wspiera się lokalne, duże zakłady, placy stoczniowe, czy instytuty naukowe. No ja z tymi ludźmi rozmawiam, i z naukowcami, i z biznesem. I to wcale nie jest tak kolorowo. To w Gdańsku nie ma jakiejś wizji rozwoju tego miasta, poza tym, aby tworzyć ogromne centra outsourcingowe w biurowcach, gdzie się zaprasza duże koncerny, duże firmy, duże korporacje i które mogą stanowić pewien bufor zabezpieczający tutaj młodych ludzi, że dostają pierwszą pracę za w miarę godziwe pieniądze, 3000 zł brutto, jakoś są w stanie sobie zabezpieczyć to swoje młode życie. No ale poza tym to nie ma jakiegoś większego wkładu w nasz rozwój, naszej gospodarki, stworzenie jakiegoś lokalnego produktu, czy stworzenie takiej pracy, dzięki której no, marże na wykonywanych tych produktach, produkowanej technologii są na tyle duże, żeby Gdańsk wydźwignąć na jakiś naprawdę wysoki poziom rozwoju.
To my już zapowiadamy, że zapowiadamy, no wybieramy się w czerwcu do Gdańska i tam z jakiegoś ładnego miejsca poprowadzimy poranek i mamy w planach, żeby odwiedzić Gdańsk w czerwcu i wtedy będziemy mieli okazję dłużej porozmawiać o Gdańsku. Teraz tylko powiedzmy, że może być tak, że dwa wielkie nazwiska będą konkurować ze sobą, bo być może pana konkurentem będzie syn Lecha Wałęsy.
Być może, dlatego do czasu wskazania przez platformę kandydata, to wolałbym się wstrzymać z komentarzem, bo to się wszystko jeszcze może po drodze zdarzyć. Natomiast ja ze swojego nazwiska oczywiście jestem bardzo dumny. Wychowałem się w rodzinie, w której tak naprawdę od pokoleń idea służby publicznej jest bardzo żywa, bo już mój pradziadek był legionistą marszałka Piłsudskiego i wraz z pierwszą kadrową wywędrowywał z krakowskich Holandrów. Później jego syn wlatł na Lubelszczyźnie Waga, a mój tata, no każdy zna historię mojego taty. Z całej tej tradycji rodzinnej, z tych korzeni jestem niezmiernie dumny. To jest wielkie dla mnie, to jest zaszczyt dla mnie, że jestem, że noszę nazwisko Płażyńskie, ale z drugiej strony to jest dla mnie też wielkie zobowiązanie, bo nie chcę zawieść.
A już ma, jest ktoś, kto może być dumny z pana, czyli następne pokolenie?
Panie redaktorze, dość enigmatycznie pan pyta, musiałby pan jakoś rozwinąć swoją myśl.
Czy ma pan żonę i dzieci?
No właśnie, tak myślałem. No, żonę mam, ale dość świeży temat, więc jeszcze dzieci się nie doczekaliśmy.
Trzymamy kciuki w takim razie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w Gdańsku. Kacper Płażyński był kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Gdańska, był gościem Poranka w NET.